Niniejszy materiał stanowi epistemologiczną i biologiczną analizę ewolucji ssaków. Odrzucamy w nim potoczne wyobrażenie o rozwoju jako liniowym marszu ku doskonałości. Rowu. Historia mammalia jest w rzeczywistości procesem mozaikowych innowacji oraz wielokierunkowych eksperymentów adaptacyjnych. Ich przebieg zdeterminował splot ograniczeń filogenetycznych, a także przypadkowych zdarzeń geologicznych i klimatycznych. Przejdziemy od metodologii paleobiologii, rozumianej jako nauka o mierzonej niepewności i samokorekcie, przez rekonstrukcję synapsydowych korzeni i rewolucyjną przebudowę aparatu słuchowego, aż po analizę radiacji ekologicznej po katastrofie kredy i paleogenu. Szczególną uwagę poświęcimy roli biogeografii oraz izolacji kontynentalnej, na przykład w przypadku Australii czy Ameryki Południowej, które funkcjonowały jako niezależne laboratoria ewolucyjne. Całość dowodzi, że współczesna fauna nie jest optymalnym finałem rozwoju, lecz tymczasowym zestawem linii, które przetrwały dzięki historycznej kontyngencji i specyficznej konfiguracji planetarnej. Historia ssaków zaczyna się w chwili, gdy człowiek przestał widzieć w kości relikwie, a zaczął dostrzegać nośnik informacji. Paleobiologia odtwarza procesy nieobserwowalne, korzystając z materiału, który w większości przepadł. Przedmiotem nauki nie jest sama skamieniałość, lecz wnioskowanie z niej. To różnica między kolekcjonowaniem osobliwości a nauką. Badacz musi walczyć z własnym aparatem pojęciowym, by obserwacja nie została podporządkowana narracji. Narodziny tej procedury wiążą się z anatomią porównawczą. Georges Cuvier zrozumiał, że organizm jest systemem zależności funkcjonalnych. Jego prawo korelacji części sprawiło, że fragment kości stał się źródłem informacji o całości. Jednak sukces Cuviera odsłonił pułapkę. Ewolucja ma charakter mozaikowy, cechy nie zmieniają się jednocześnie ani w tym samym tempie. Biologia ewolucyjna odrzuca liniowe szeregi. Ewolucja jest rozgałęzianiem, nie drabiną. Ta zmiana wymagała przejścia od myślenia typologicznego do populacyjnego. Wtedy pojawia się paleontologia ilościowa. George Gaylord Simpson pokazał, że dopiero liczna próba pozwala rozróżnić ewolucję od zwykłej zmienności. Simpson wprowadził paleontologię w obszar nowoczesnej syntezy ewolucyjnej, łącząc genetykę z morfologią. Niekompletność zapisu kopalnego jest przedmiotem badań. Tafonomia analizuje procesy od śmierci organizmu aż do odkrycia. Brak skamieniałości może oznaczać biologiczną nieobecność lub skutek erozji. Zapis jest selektywny, ale tę selektywność można modelować. Dopiero po uwzględnieniu tych deformacji możemy ocenić, czy zmiana w warstwach oznacza ewolucję. Najstarsza skamieniałość nie wyznacza daty powstania linii ewolucyjnej. Zegary molekularne nie są instrumentami o stałej częstotliwości, ponieważ tempo zmian zależy od genów i okresów historycznych. Dlatego współczesna nauka opiera się na konsiliencji danych, czyli łączeniu skamieniałości, analiz molekularnych i modeli statystycznych. Wiedza powstaje wtedy, gdy niezależne źródła prowadzą do zgodnych wniosków. W przypadku ssaków kluczowe są zęby, które pozwalają badać dietę i klimat, choć niosą ryzyko konwergencji. Rozwój dyscypliny to przejście od nieświadomej niepewności do niepewności mierzonej. To jedna z największych zdobyczy współczesnej nauki. Każdy krok w stronę rekonstrukcji zachowań na podstawie cech materialnych zwiększa liczbę możliwych modeli wyjaśniających. Stąd bierze się rygor kluczowy przy badaniu megafauny i początków człowieka. Rekonstrukcja ekologii jest jeszcze trudniejsza, gdyż gatunek nigdy nie istnieje w izolacji. Ewolucja rozmiaru ciała nie sprowadza się tylko do korzyści, lecz jednocześnie podnosi zapotrzebowanie energetyczne i spowalnia reprodukcję. Ewolucja modyfikuje zastaną konstrukcję. To tak zwane ograniczenie filogenetyczne. W paleobiologii istnieje jednak jeszcze jedno ograniczenie samego obserwatora. Historia błędnych interpretacji pokazuje, że zanieczyszczeniem danych może być ludzka ambicja. Dlatego nauka potrzebuje tafonomii idei. Aby uniknąć błędu, stosuje się procedury, takie jak replikacja i analiza statystyczna. Historia mammalia to historia współistnienia z innymi liniami kręgowców, okres katastrof i eksperymentów. Patrząc na dzisiejszy świat, łatwo ulec błędowi przeżywalności. Znamy zwycięzców, lecz cmentarz ewolucji jest nieporównanie większy. Kluczowe innowacje ssaków powstawały etapami w głębokiej historii synapsydów, w przebudowie szczęk, słuchu i termoregulacji. To przykład ewolucji mozaikowej. Cechy dawne i nowe łączyły się w różnych kombinacjach przez dziesiątki milionów lat. Fundamenty te położyli synapsydzie z okresu permu i triasu. To oni stworzyli biologiczną infrastrukturę, która pozwoliła ssakom opanować Ziemię. Wielka przebudowa rozpoczęła się od aparatu żucia. ówczesnych kręgowców lądowych staw szczękowy powstawał między kością stawową a kością kwadratową. U ssaków anatomia ta uległa radykalnej zmianie. Dawne elementy stawu zostały przejęte przez aparat słuchowy. Konstrukcja służąca gryzieniu stała się czułym systemem transmisji dźwięku. Badania z 2024 roku wykazały, że rozwiązanie kojarzone ze ssakami pojawiało się niezależnie w wielu liniach ewolucyjnych. Morganucodon posiadał jednocześnie nowy staw oraz starszy układ, który wyspecjalizował się w przewodzeniu dźwięku. U współczesnych ssaków kosteczki słuchowe rozwijają się z tego samego kompleksu rozwojowego, co dawna żuchwa. Przebudowa szczęki przyniosła rewolucję w precyzji okluzji. Linia ssaczy zainwestowała w heterodontyzm, co wymusiło stabilność stawu szczękowego i stworzyło system ulepszeń od kości czaszki po metabolizm. Transformacja ta wiązała się z miniaturyzacją. Małe ciało pozwalało zagospodarować nowe nisze ekologiczne. W tym kontekście kluczowy stał się słuch, gdyż oddzielenie aparatu słuchowego od szczęki zwiększyło czułość na wysokie częstotliwości. Równocześnie rósł mózg, by lepiej przetwarzać bodźce sensoryczne. Ostatnim elementem była endotermia. Analiza kanałów półkolistych z 2022 roku sugeruje gwałtowny wzrost temperatury ciała w późnym triasie. Z kolei badania cementu zębowego wskazują, że wczesne mammaliaformy mogły zachować bardziej gadzi metabolizm. Komponenty fenotypu metabolicznego mogły ewoluować niesynchronicznie, co oznacza, że termoregulacja i metabolizm nie muszą podążać w parze. Znaleziska takie jak jurajski megakonus dowodzą, że futro istniało już u wczesnych mammaliaformów. Włos mógł pełnić funkcje sensoryczne lub ochronne. Laktacja prawdopodobnie wyewoluowała z gruczołów skóry. Początkowo wydzielina mogła jedynie chronić jaja przed wysychaniem, a dopiero później stała się źródłem pożywienia. To przykład eksaptacji. Stekowce są tu żywym dowodem. Ich biologia pokazuje, że laktacja jest ewolucyjnie starsza niż sutek czy żyworodność łożyskowa. Laktacja fundamentalnie przekształciła ekonomię rozrodu. Możliwość dostarczania pożywienia tuż po urodzeniu przesunęła rozwój poza jajo, tworząc biologiczne dzieciństwo, okres zależności troficznej. Selekcja zaczęła premiować opiekę rodzicielską i złożoną komunikację. Z laktacją wiąże się też sposób wymiany zębów, difiodontyzm. Pozwala on opóźnić wykorzystanie aparatu żucia, co czyni uzębienie pośrednią wskazówką ewolucyjną. Współczesna literatura odróżnia mammalia formes od mammalia, co przypomina, że nazwy są jedynie narzędziem człowieka nakładanym na ciągły proces rozgałęziania populacji. Nowy staw stabilizował żucie, uwalniając elementy szczęki dla słuchu. Włos zapewnił izolację, a laktacja przesunęła granicę energetyczną między matką a potomstwem. Sukces ssaków nie wynikał z pojedynczych cech, lecz z ich wzajemnych sprzężeń. Każda nowa przewaga generowała koszty, które otwierały kolejną przestrzeń adaptacyjną. Ssaczość była zatem rodzajem ewolucyjnej elastyczności. W erze dinozaurów nie były jednej małej myszy czekającej na asteroidę. Istniał rozgałęziony świat eksperymentów, z kopaniem, pływaniem i wspinaczką. Mezozoik był pierwszą wielką erą radiacji ssaczych. Zmiana obrazu wczesnych ssaków zaczęła się od poprawy jakości materiału kopalnego. Przez lata paleontologia opierała się głównie na zębach, co ograniczało wiedzę do pokrewieństwa i diety. Rewolucje przyniosły stanowiska typu Lagerstätte w Chinach. Dzięki nim organizm odzyskał swoją ekologię. Przykładem jest Castorocauda lutrasimilis sprzed około 164 milionów lat, zwierzę półwodne o budowie przypominającej bobra lub wydrę. To dowód na konwergencję rozwiązań ewolucyjnych u niespokrewnionych linii. Odkrycia takie jak Docofosaur czy Agilodocodon ostatecznie rozbiły mit o jednolitej i lądowej ekologii wczesnych ssaków. Wśród mezozoicznych mammaliaformów istniały już wyspecjalizowane formy kopiące i nadrzewne. To dowód, że ewolucja nie jest sekwencją jednorazowych wynalazków, lecz procesem równoległych eksperymentów. Przykładem jest Volaticotherium antiquus, ssak zdolny do lotu ślizgowego na długo przed pojawieniem się współczesnych polatuch. Z kolei Repenomamus udowodnił, że relacja dinozaur zjada ssaka nie była jednokierunkowa. Znalezienie szczątków młodego Psittacosaurus w jego przewodzie pokarmowym pokazuje, że niektóre ssaki konsumowały niewielkie dinozaury. Hipoteza aktywnego chwytania pozostaje krokiem interpretacyjnym. Równolegle rozwijała się linia multituberculata, ssaki o wieloguskowych zębach, niezwykle trwałe ekologicznie. Zajmowały nisze, które później przejęły gryzonie, choć nie były ich przodkami. To przykład konwergencji. Warto zatem zakwestionować pojęcie dominacji dinozaurów. Dominacja to często skrót antropomorficzny, wynikający z naszej fascynacji wielkością. Mezozoiczne ssaki nie były jeszcze odpowiednikiem fauny kenozoicznej. Najbardziej subtelny problem dotyczy linii torbaczy i łożyskowców. Tutaj aktualizacja naukowa jest niezbędna. To przesuwa zapis wczesnych metaterianów. Pokazuje, jak rekonstrukcja podziałów ssaków zależy od rzadkich okazów. Przypadek Juramaja wymaga ostrożności. Euteria to szerszy klat niż placentaria, więc obecność euteriana w jurze nie oznacza istnienia współczesnych rzędów łożyskowców. Historia ta uczy, by nie budować chronologii na jednym okazie. Paleontologia musi bronić się przed tyranią wyglądu. Ekologia to nie fotografia sylwetki, lecz przepływ energii i mechanika żucia. Stary model sugerował, że ssaki zaczęły rozwijać się dopiero po zniknięciu dinozaurów. Współczesne dane mówią jednak o uwolnieniu potencjału, który istniał już 66 milionów lat temu. Katastrofa nie stworzyła plastyczności ssaków. Ona jedynie usunęła bariery. To kluczowe dla teorii ewolucji. Pustka ekologiczna nie generuje innowacji automatycznie. Wykorzystują ją linie, które mają już odpowiednie cechy. Ewolucja nie posiada pamięci przyszłości i nie jest procesem celowym. Im pełniejszy staje się zapis kopalny, tym mniej drzewo ssaków przypomina drabinę, a bardziej gęsty krzew. Około 66 milionów lat temu uderzenie planetoidy w rejon dzisiejszego Jukatanu zakończyło historię nieptasich dinozaurów i przekształciło globalne sieci pokarmowe. Przetrwanie zależało od cech, których wartość adaptacyjna została nagle przeliczona według nowych reguł. Pył i sadza wyrzucone w atmosferę ograniczyły dopływ słońca, wywołując gwałtowny spadek temperatury oraz załamanie fotosyntezy. W takim świecie duży rozmiar ciała stał się kosztownym zobowiązaniem energetycznym. Mały organizm potrzebuje mniej energii i może ukrywać się w norach. Przewaga małych ssaków wynikała z przypadkowej zgodności ich stylu życia z warunkami katastrofy. Formy podziemne były mniej narażone na pożary i impuls termiczny. Wnioski nie są jednak proste. Skala wymierania ssaków była znaczna. Wiele linii zniknęło bezpowrotnie. Przetrwanie wybranych grup było filtrem, a nie pokojową sukcesją. Paleocen nie był czystą kartą, lecz światem ocalałych i oportunistów. To zmienia rozumienie radiacji adaptacyjnej. Nisza to nie puste krzesło. To zespół relacji między zasobami, konkurencją a fizjologią. Po katastrofie struktura ekosystemu uległa całkowitej przebudowie. Radiacja ssaków była więc współtworzeniem nowych sieci ekologicznych. Kluczowym procesem stała się ekspansja rozmiaru ciała, możliwa dzięki zniknięciu barier konkurencyjnych. To odkrycie odsłania wymiar radiacji niewidoczny w zapisie kostnym. Biologia ciąży łożyskowców mogła przyspieszyć ich ekspansję w paleocenie. Zapis kopalny sugerował eksplozję po granicy kredy i paleogenu, jednak badania molekularne przesuwają te rozgałęzienia głęboko w kredę. Kluczowe jest rozróżnienie między rozgałęzieniem genealogicznym a radiacją ekologiczną. Genom zapisuje dawną separację populacji, podczas gdy skamieniałości ujawniają moment, w którym różnice anatomiczne stały się rozpoznawalne w kościach. Kenozoik nie jest więc początkiem innowacji ssaczej, lecz początkiem jej nowej skali. Cechy takie jak wszystkożerność czy nocna aktywność wyselekcjonowano wcześniej. Dopiero zmiana środowiska nadała im nową wartość. Katastrofa to brutalny mechanizm zmiany. Odporność nie jest cechą absolutną, lecz relacją między strukturą organizmu a typem zakłócenia. Stabilność ekosystemu nie oznacza odporności na każde uderzenie. Specjalizacja maksymalizuje efektywność w stałym świecie, ale redukuje pole manewru podczas kryzysu. Wydarzenia z okresu KPG ukazały to w skali planetarnej. Po przetrwaniu nastąpiła rekonstrukcja świata i ekologiczna negocjacja nowego porządku. Historia ssaków to rozchodzenie się strategii od drapieżności, przez życie nadrzewne, aż po powrót do morza. Kontynenty stały się osobnymi laboratoriami ewolucji. Izolacja Australii czy Ameryki Południowej stworzyła światy odmienne od Eurazji. To był historyczny przypadek o niewyobrażalnej sile, selektywne wymieranie i asymetryczne przetrwanie. Era ssaków nie była nieuchronna, lecz jest efektem przypadku. Ewolucja nie jest tylko odpowiedzią na środowisko, lecz reakcją organizmu na unikalny moment w historii. Każdy gatunek to wynik katastrof i utraconych alternatyw. Ewolucja ssaków to także historia tektoniki płyt, która decydowała o tym, kto mógł konkurować. Australia i Ameryka Południowa to wielkie eksperymenty izolacji. Australia stała się domem torbaczy, a Ameryka Południowa wyspą kontynentem dla osobliwych form życia. Izolacja jest procesem stopniowalnym, zależnym od klimatu i zdolności organizmów do migracji. Rozpad Gondwany stworzył bariery, które w geogeografii nazywamy witarianizmem. Część grup przekraczała bariery już po rozdzieleniu lądów. Australijskie stekowce z wczesnej kredy dowodzą, że dziobak nie jest prymitywnym ssakiem zamrożonym w czasie. To organizm o długiej historii ewolucyjnej, pełen specjalizacji. Australia pokazuje różnicę między izolacją a zacofaniem. Tutaj dobór naturalny stworzył torbacze, które poprzez konwergencję zajęły nisze podobne do łożyskowców. Dominacja jednej grupy nie dowodzi jej wyższości biologicznej, lecz wynika z przypadku historycznego i sekwencji kolonizacji. Po oddzieleniu od Afryki, Ameryka Południowa przez znaczną część kenozoiku funkcjonowała jako wielka wyspa. To stąd biorą się grupy ssaków, które nie mają prostych odpowiedników w dzisiejszej faunie. Ewolucja podlegała jednak tym samym prawom fizjologii i ekologii. Dlatego wielokrotnie powstawały formy przypominające kopytne innych lądów, co jest konwergencją. Ocean stanowił filtr, a nie absolutny mur. Przykładem są kawiomorfy, których kolonizacja kontynentu nastąpiła w eocenie drogą morską z Afryki. Południowoamerykańska fauna to mieszanina linii odziedziczonych oraz imigrantów pokonujących ekstremalne bariery. Izolowany kontynent okazał się systemem półprzepuszczalnym. Kawiomorfy w Ameryce Południowej ilustrują pojęcie ekologicznego uwolnienia. Z niewielkich przodków wyewoluowały formy wodne, nadrzewne i podziemne. To dowód, że wąskie gardło genetyczne nie wyklucza radiacji adaptacyjnej. Podobnie szczerbaki stworzyły niezwykłe formy od gigantycznego megaterium po morski Thalassocnus. Izolacja pozwala na eksperymenty, które w warunkach konkurencji zostałyby przerwane. Ten proces przerwał późny kenozoik i powstanie pomostu lądowego. Wielka amerykańska wymiana biotyczna miała miejsce około 3,5 miliona lat temu. Sukces migranta zależał od zgodności jego biologii z nowym środowiskiem. Na wyspach najwyraźniej widać tak zwaną regułę wyspową. Duże ssaki mają tendencję do zmniejszania rozmiarów, a małe do ich zwiększania. To wynik bilansu zasobów i kosztów metabolicznych. Przykładem są Mammuthus exilis oraz Palaeoloxodon falconeri. Miniaturyzacja nie oznaczała szybszego cyklu życia. Słoń sycylijski rósł wolno, osiągając dojrzałość około 15 roku życia. W przeciwnym kierunku działa gigantyzm małych ssaków wyspowych. Reguła wyspowa to w istocie ruch ku środkowi skali. Formy duże często maleją, a małe rosną. Rozmiar jest jednak tylko najbardziej widocznym efektem izolacji, która prowadzi także do utraty lotu u ptaków czy wzrostu ekologicznej naiwności. Problem pojawia się, gdy do systemu dociera nowy gatunek. Wówczas miliony lat specjalizacji stają się przyczyną gwałtownej podatności. Izolowane fauny są laboratoriami innowacji, ale i ryzyka. Geograficzna osobliwość i wrażliwość to dwie strony tego samego zjawiska. Biogeografia spotyka się tutaj z filozofią kontyngencji Stephena Jaya Goulda. Gdybyśmy uruchomili Gondwanę jeszcze raz, prawdopodobnie otrzymalibyśmy inny świat. Ewolucja nie jest doktryną przewidywalnego doskonalenia, lecz teorią zmiany populacji podlegających selekcji i historycznym ograniczeniom. Geografia to jeden z mechanizmów ewolucji makroskalowej. Zapraszamy do eseju o zaginionym świecie Ameryki Południowej. Skonfrontujemy stary model najazdu północy ze współczesnym obrazem asymetrycznej wymiany. To będzie test tezy, że ewolucja porównuje rozwiązania dopiero wtedy, gdy geologia pozwoli ich nosicielom się spotkać. Czy dzisiejszy świat zwierząt jest naturalnym porządkiem? Czy jedynie przypadkowym zbiorem fragmentów ocalałych z katastrof? Gdybyśmy mogli ponownie uruchomić taśmę życia, zmieniając kąt uderzenia asteroidy lub tempo dryfu kontynentów, otrzymalibyśmy zupełnie inną rzeczywistość. Nasza obecność i kształt świata, który uznajemy za oczywisty, są w istocie kruchym rezultatem splotu biologii oraz niewyobrażalnego historycznego przypadku.